pour le monde.
Parze Refi, dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Stefan Rigel, za szybą studia nasi dzisiejsi realizatorzy, Grażyna Chmurska i technik Jan. Serdecznie Państwa witamy w poniedziałek, 21 kwietnia. Poza wiadomościami i przeglądem prasy z udziałem dziś Anny Rzeczyckiej, Agnieszki Kumor i Sylwii Gips, znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego, kronikę sportową Marka Brzezińskiego, Eurekę, czyli nowinki naukowo-techniczne przygotowane i zebrane przez Piotra Rosochowicza oraz kolejną lekcję języka francuskiego. A zaczynamy od pełnego wydania dziennika RFI. Papież Benedykt XVI powrócił do Rzymu z 6-dniowej wizyty w USA, określonej mianem historycznej przez agencję France Presse, podczas której modlił się na Ground Zero, czyli na ruinach nowojorskiego World Trade Center, zachęcając w domyśle terrorystów do nawrócenia się. Mówił o prawach człowieka na forum ONZ. Prosił o przebaczenie za skandal pedofilski, w który zamieszany był co dziesiąty amerykański duchowny. Podał przyjazną rękę wspólnocie żydowskiej i dobitnie wyraził raz jeszcze swój sprzeciw wobec przerywania ciąży. Tak podsumowuje bilans pielgrzymki papieża francuska agencja prasowa. Przemierzywszy stolicę Malezji Kuala Lumpur pod ścisłą eskortą policji wyposażonej w armatki wodne i nawet helikoptery, ogień olimpijski przeniósł się we wtorek do Dżakarty, gdzie ma jeszcze mniejsze szanse na to, aby ktokolwiek nań nieżyczliwie dmuchnął. Władze indonezyjskie zadbały o to, aby peregrynacji olimpijskiego znicza nie mógł śledzić nikt poza 5000 osób zaproszonych osobiście na stadion Bung Karno. Władze sportowe w Dżakarcie poinformowały, iż decyzję o skróceniu sztafety ognia olimpijskiego i wzięciu go pod ścisłą ochronę 2000 policjantów podjęły w porozumieniu z chińskim Ministerstwem Sportu. W Chinach tymczasem nie wygasa antyzachodnia, a szczególnie antyfrancuska gorączka. Już trzeci dzień z rzędu tysiące Chińczyków manifestowały w 9 wielkich miastach kraju przed hipermarketami francuskiej sieci Carrefour, wzywając rodaków do bojkotu francuskich towarów.
Prezydent Francji Nicolas Sarkozy uczynił tymczasem gest w stronę Pekinu, wystosowując list do ułomnej chińskiej sportsmenki Jin Zhang, która 7 kwietnia w Paryżu broniła płomienia olimpijskiego przed manifestantami próbującymi go zgasić. W swym liście Sarkozy wyraża ubolewanie z powodu ataku, którego Jin Zhang padła ofiarą w chwili, gdy niosła znicz, i zapewnia młodą szermierkę o swej całkowitej dezaprobacie dla ludzi, którzy zakłócili ceremonię podróży świętego ognia przez francuską stolicę. Zaprasza ją także do odwiedzenia Francji w najbliższych tygodniach, precyzując, że będzie nie tylko jego osobistym gościem, ale także gościem całego narodu francuskiego. List Jing Zhang wręczył w Szanghaju, gdzie dziewczyna mieszka, przewodniczący francuskiego senatu Christian Poncelet, który jako pierwszy emisariusz francuskiego szefa państwa próbuje na miejscu podjąć dialog z władzami Chin. Christian Poncelet przyjęty zostanie w czwartek przez prezydenta Chin Hu Jintao. Do Pekinu udadzą się także były premier Francji i wiceprzewodniczący partii UMP Jean-Pierre Raffarin oraz doradca dyplomatyczny francuskiego prezydenta Jean-David Le Vit. Raffarin, który do Chin jeździ regularnie od 20 lat, przekazać ma przywódcom chińskim przesłanie od Sarkoziego i poprzedniego francuskiego prezydenta Jacques'a Chiraca. W środę przewidziane jest jego spotkanie z chińskim premierem Wen Jiabao. Jean-David Le Vit oczekiwany jest w Chinach w sobotę 26 kwietnia. Agencja France Presse przypomina, że przed kilkoma dniami Nicolas Sarkozy w czasie swojej rozmowy ze specjalnym przedstawicielem prezydenta Hu Jintao, Zhao Jinjunem, ponowił apel o wznowienie dialogu między Dalajlamą a władzami w Pekinie. Rzeczniczka francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Pascal Andréani powtórzyła dzisiaj, że stanowisko Paryża pozostaje niezmienione. Francja wzywa ciągle do uspokojenia i dialogu. Mer Paryża Bertrand Delanoë ma zaproponować ze swojej strony Radzie Miejskiej, by nadała duchowemu przywódcy Tybetańczyków tytuł honorowego obywatela francuskiej stolicy. Gest ten z pewnością znowu rozwścieczy Chińczyków, którzy nie przestają zapewniać, że w ich kraju prawa obywatelskie i polityczne są przestrzegane i że w dziedzinie respektowania praw człowieka zrobiono ogromne postępy. Można także spodziewać się kolejnych antyfrancuskich manifestacji oraz apeli o bojkot francuskich produktów.
Z Paryża słuchają Państwo dziennika RFI. Hamas gotów jest uznać prawo Izraela do istnienia w granicach 1967 roku, jeśli zawarte zostanie porozumienie pokojowe zatwierdzone drogą referendum przez Palestyńczyków, oświadczył w Jerozolimie Jimmy Carter, powołując się na przywódców islamskiego ruchu, który mniej lub bardziej samozwańczo przejął kontrolę nad strefą Gazy. Były prezydent USA spotkał się w sobotę w Damaszku na przekór Izraelczykom i administracji Busha, wykluczającym wszelkie rozmowy z terrorystami, z przywódcą Hamasu na wygnaniu Khaledem Meshalem. Carter uważa, iż wszelkie próby doprowadzenia do pokoju, z których wykluczono by islamistów z Hamasu oraz Syrię, skazane są na porażkę. Jego zdaniem Hamas gotów jest uznać traktat pokojowy z Izraelem, jeśli zatwierdzony zostanie przez większość Palestyńczyków, nawet gdyby pewne aspekty porozumienia mu nie odpowiadały. Amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice starała się dziś nakłonić Bahrajnie, najbogatsze kraje arabskie, w których rządzą sunnici, do bardziej energicznego wsparcia rządu w Bagdadzie zdominowanego przez szyitów, nie uzyskując jednak z ich strony żadnych namacalnych zobowiązań. Rozmowy w Manamie dotyczyły głównie sprawy umorzenia lub rozłożenia irackiego długu oraz otwarcia arabskich placówek dyplomatycznych w Bagdadzie. Nieukrywanym celem Waszyngtonu jest kontrowanie irańskich wpływów w Iraku. Tym niemniej zaloty do monarchii naftowych z Zatoki Perskiej nie przyniosły na razie w tym względzie spodziewanych rezultatów, podają agencje prasowe. W Bakubie w tym czasie, na północ od Bagdadu, kobieta opasana ładunkiem wybuchowym wysadziła się w powietrze pod siedzibą miejscowej organizacji sunnickiej zaangażowanej w walkę z Al-Kaidą, zabijając oprócz siebie trzech jej działaczy. Tu Paryż, Radio France International. Kryzys finansowy związany z amerykańskim rynkiem kredytów hipotecznych, czyli subprimes, zmusił w końcu i Wielką Brytanię do reakcji. Drugi co do wielkości bank brytyjski, Royal Bank of Scotland, Królewski Bank Szkocji, zapowiedział podniesienie swego kapitału. Szczegóły tej operacji zostaną podane w najbliższym czasie, jak powiadomiono w krótkim komunikacie. Gazety brytyjskie od dłuższego już czasu spekulowały na temat możliwości podniesienia kapitału banku przez RBS o co najmniej 10 miliardów funtów sterlingów, 12,6 miliardów euro. Byłaby to najwyższa podwyżka w 300-letniej historii banku. Poniedziałkowe francuskie Le Figaro szacuje podwyżkę na 12 do 15 miliardów euro i nazywa ją największą, jaką kiedykolwiek zrealizowano w Europie. Dodajmy, że Bank Anglii zapowiedział dziś plan mający na celu odzyskanie zaufania klientów do instytucji finansowych. Zdaniem tegoż dziennika Le Figaro, który nazywa kryzys kredytowy na brytyjskim rynku największym szokiem od pokoleń, brytyjskie banki mogłyby otrzymać zastrzyk w wysokości 63 miliardów euro. Bank Anglii miałby wykupić od nich kredyty hipoteczne i zamienić je na roczne obligacje państwa z możliwością przedłużenia tego okresu do 3 lat. Nie wiadomo natomiast, co musi zrobić Nicolas Sarkozy, aby odzyskać zaufanie Francuzów, które w rekordowo szybkim czasie utracił. W równo rok po jego sukcesie w pierwszej turze wyborów prezydenckich rozczarowanie rodaków jest widoczne i żaden z jego poprzedników nie zawiódł aż tak szybko oczekiwań wyborców. Wedle opublikowanych dziś sondaży 59% Francuzów uważa, że bilans pierwszego roku pięcioletniej kadencji Sarkozy'ego zamyka się raczej porażką, zaś aż 79% respondentów boleje nad tym, że w ciągu roku nie udało mu się nijak poprawić sytuacji w kraju. W rankingu Instytutu IFOP Nicolas Sarkozy zbiera zaledwie 36% pozytywnych ocen, co jest najgorszym wynikiem prezydenta w rok po dojściu do władzy od czasu powstania Piątej Republiki w 1958 roku. A zatem nie pomogła najwyraźniej radykalna zmiana stylu, którą z godnym podziwu samozaparciem narzucił sobie Sarkozy, od kiedy stało się jasne w miarę coraz bardziej katastrofalnych sondaży, iż jego medialna wszechobecność, umiłowanie zbytków i ekshibicjonizm nie przypadają wcale do gustu Francuzom przywiązanym do innego raczej wizerunku prezydenta monarchy na dobre i na złe. I tyle wiadomości z Francji, a jeszcze na koniec przeniesiemy się na moment do Paragwaju. Anna Rzeczycka.
Zwycięzcą wyborów prezydenckich w Paragwaju został 56-letni Fernando Lugo, były biskup katolicki i przywódca centrolewicowej opozycji. Uzyskując co najmniej 44% głosów, położył kres hegemonii partii Colorado, która rządziła w Paragwaju przez ostatnich 61 lat. Drugie miejsce zajęła kandydatka tejże partii, Blanca Ovelar, pierwsza kobieta, która walczyła o fotel prezydenta Paragwaju. Na trzecim miejscu uplasował się były generał Lino Oviedo, skazany niegdyś na karę więzienia za próbę puczu. Na cześć zwycięzcy w centrum Asunción wiwatowały dziesiątki tysięcy zwolenników centrolewicy. Zaczynamy oddychać po 60 latach zduszenia, powiedział im m.in. Fernando Lugo, który z kapłaństwa zrezygnował w 2005 roku, by w roku następnym zająć się polityką. Chociaż odrzuca on zdecydowanie porównania do prezydenta Wenezueli Hugo Chaveza czy swego sojusznika z Boliwii Evo Moralesa, jego wygrana wpisuje się bez wątpienia w ogólną tendencję przechylania się sympatii wyborców w Ameryce Południowej w lewą stronę politycznej sceny. Jako prezydent Fernando Lugo będzie musiał podjąć przede wszystkim walkę z korupcją, która jest jedną z największych plag Paragwaju. Dla zapewnienia sobie większości w kongresie będzie musiał negocjować ze swymi rywalami za każdym razem, kiedy zajdzie konieczność przegłosowania jakiejś ważnej ustawy.
Był to dziennik RFI, a na przegląd francuskiej prasy zapraszają teraz Agnieszka Kumor oraz Sylwia Gips.
Francuskie gazety wyczuły pismo nosem, czyli kontratak brytyjskich banków wobec światowego kryzysu kredytowego i snują własną wizję rozwoju obecnej sytuacji. Jak zwykle dogłębną analizę tego rodzaju tematów daje ekonomiczny, renomowany dziennik Les Echos. Po Wall Street nadszedł czas na City, obwieszcza w stępniach gazety pióra Pierre Angela Gaia. Oczywiście były zwiastuny, był nawet pierwszy akt, upadek banku Northern Rock we wrześniu 2007 roku i jego tymczasowa ponoć nacjonalizacja w lutym tego roku. Ale wówczas chodziło niejako jedynie o małą instytucję kredytów hipotecznych i jej kilkanaście tysięcy pracowników. Dziś kryzysem dotknięty został centralny system nerwowy londyńska City. Już i tak wzrost gospodarczy nie jest najwyższy. Z 3% w roku 2007 powinien spaść nad Tamizą do 1,75-2,25. Rynek mieszkaniowy, tradycyjnie napełniający gospodarkę, spowolnił tempo. Blisko 1/3 transakcji nie dochodzi do skutku, bo kupujący nie może uzyskać kredytu. Niektóre banki, jak First Direct czy Cooperative Bank, nie udzielają kredytów chętnym z ulicy, tylko swym stałym klientom, a inne, jak NatWest, podniosły znacznie swe stopy procentowe. Za kilka dni dowiemy się, czy operacje przedsięwzięte przez banki brytyjskie pozwolą na rozluźnienie węzła, który zaciska się na drugim zachodnim rynku finansowym, kończy autor wstępniaka w Les Echos. Każdy z dzienników postawił na inny nagłówek pierwszej strony. Le Figaro pisze o wysłannikach specjalnych, których prezydent Sarkozy posłał do Pekinu i Szanghaju, by zażegnali kryzys wokół igrzysk olimpijskich i niedawnego pochodu Świętego Ognia we francuskiej stolicy. Na wadze leżą ekonomiczne interesy Francji w państwie środka. Aujourd'hui en France, Le Parisien składa hołd MS Césarowi po niej niedzielnym pogrzebie w Fort de France, w którym uczestniczyło wielu polityków z lewej i prawej strony sceny politycznej, w tym również prezydent Sarkozy, który jednak zgodnie z wolą rodziny zmarłego nie wygłosił oficjalnego przemówienia poza kilkoma słowami wygłoszonymi na lotnisku po przylocie na Martynika. La Croix natomiast kreśli bilans amerykańskiej pielgrzymki Benedykta XVI, jak się wydaje, niezwykle ważnej na mapie pielgrzymek duszpasterskich obecnego papieża. Katolicki dziennik stwierdza, że Benedykt XVI przemówił do serca Ameryki. W Stanach Zjednoczonych Ojciec Święty umiał znaleźć odpowiednie gesty i słowa. Dla wielu nowojorczyków wizyta w ich mieście była momentem niezwykle wzruszającym. Korespondentka gazety w Nowym Jorku, Isabelle de Goulmin, wskazuje, że na wymowie tej pielgrzymki zaważył bolesny skandal seksualnego molestowania nieletnich i pedofilii ze strony księży, jaki dotknął amerykański kościół katolicki przed kilku laty. Benedykt XVI spotkał się z niektórymi z ofiar. Podjął ten temat 5 razy. W samolocie mówił dziennikarzom o głębokim wstydzie, jaki odczuwa wobec tego skandalu. Na spotkaniu z biskupami przyznał, że kryzys został bardzo źle rozwiązany. W czasie mszy w Waszyngtonie wezwał wiernych do modlitwy o nawrócenie winnych i o przebaczenie. W katedrze świętego Patryka modlił się o oczyszczenie kościoła i zachęcał księży, by odpowiedzieli z odwagą i nadzieją na problemy, które ten kryzys wciąż jeszcze powoduje. Papież nie poprosił publicznie ofiar pedofilii ze strony księży o przebaczenie. Potępił z całą siłą winnych, stwierdzając, że każdy ksiądz, który dopuszcza się zbrodni pedofilii, powinien zostać pozbawiony swego urzędu. Jasno stwierdził, że odpowiedź na te akty winna być natury prawnej i że istnieją do tego odpowiednie instytucje. Główne amerykańskie stowarzyszenie ofiar pedofilii ze strony księży wyraziło ubolewanie, że nie padły konkretne propozycje. Wiele amerykańskich katolików oczekuje również potępienia biskupów, którzy ukrywali problem, a później źle próbowali rozwiązać nabrzmiały kryzys, przesuwając jedynie winnych księży z jednej parafii do drugiej. Kończy La Croix. My zakończymy ten przegląd prasy czołówką z Libération. Jeszcze 4 lata, panie prezydencie, zachęca lewicowa gazeta swego prawicowego prezydenta. Rok po objęciu urzędu przez Nicolasa Sarkozy'ego 60% Francuzów uważa, że jego polityka poniosła raczej klęskę. Wedle sondażu zorganizowanego przez Instytut Opinii Publicznej Via Voice dla Libération nie podoba się sposób, w jaki prowadzi on politykę rządzącej partii, osobisty styl prezydenta, mediatyzacja jego osoby i uzyskane rezultaty.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Czytelnicy dziennika Le Monde znajdą na jego łamach sylwetkę Mathieu Ricarda, buddyjskiego mnicha urodzonego w 1946 roku w Aix-les-Bains, syna znanego filozofa Jean-François Revela, nieubłaganego krytyka sowieckiego totalitaryzmu, na przekór długo panującym we Francji poglądom. Syn wrodził się w ojca, poświęcił się obronie niszczonej przez Chiny na oczach obojętnego świata kultury Tybetu. Ale w przeciwieństwie do epikurejczyka Revela, Mathieu żyje z dala od Paryża, w klasztorze buddyjskim w Nepalu. Do 1972 roku obracał się wśród intelektualistów i artystów. Studiował, a potem pracował w Paryżu jako badacz naukowy w dziedzinie genetyki. Latem wyjeżdżał do Indii, jak wielu młodych Francuzów. Tam spotkał swych mistrzów duchowych, tybetańskiego lamę Kangyura, a potem lamę Dilgo Khyentse. Miał 33 lata, kiedy został mnichem. Wszystko to opowiedział w rozmowie z własnym ojcem spisanej w książce pod tytułem Mnich i filozof, która stała się międzynarodowym bestsellerem. Za prawa autorskie wybudowano 16 ośrodków zdrowia, przychodni, 12 szkół w Indiach, Tybecie i Nepalu. Sam Mathieu Ricard posiada 1 szatę na zmianę i parę butów. W takiej purpurowo-szafranowej szacie wszedł 12 kwietnia do Pałacu Elizejskiego. Prezydent Sarkozy zaprosił go osobiście. Chciał usłyszeć wiarygodne informacje na temat Tybetu. Mnich Mathieu Ricard mógł wreszcie zdementować kłamstwa przywódców chińskich, przekazać listę nazwisk 192 osób, które zginęły od kul, i sprawdzone informacje o represjach w Tybecie. 2300 osób, które zaginęły bez wieści, po zatrzymaniu. Granice zamknięte na kłódkę. Co robić? Pyta prezydent Francji.
Mnich buddyjski, tłumacz Dalai Lamy, nie miał gotowych rozwiązań. Sugestia przyjaciela Bernarda Kushnera, dziś ministra spraw zagranicznych, wydała mu się jednak słuszna. Aby Dalai Lama, szef Tybetu na wygnaniu, został przyjęty przez wszystkich 27 szefów państw lub dyplomacji Unii Europejskiej i aby wszystkie państwa członkowskie Unii maksymalnie naciskały na rząd w Pekinie, by nawiązał dialog z Dalai Lamą przed Igrzyskami Olimpijskimi. Przed odlotem do Nepalu Mathieu Ricard powiedział dziennikarzom Le Monde, że jest pełen nadziei. Po latach karygodnej pobłażliwości wobec Chin sprawa Tybetu dotarła nareszcie do świadomości opinii publicznej i polityków.
R F I
Euronet RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
2 kwietnia Komisja Europejska powiadomiła, że nie wyda oficjalnego zakazu używania na terenie Unii Europejskiej urządzenia o nazwie Mosquito, które w kilku krajach zaczęło służyć do odpędzania młodocianych łobuzów. Komisja uważa, że decyzję o ewentualnym zakazie tej niewielkiej skrzyneczki emitującej nieprzyjemne dźwięki o wysokiej częstotliwości, które słyszalne są jedynie przez zwierzęta i osoby do 20 roku życia, powinno podjąć każde państwo indywidualnie. Mosquito wynalezione zostało przez inżyniera i biznesmena z Walii, Howarda Stapletona, którego irytowali zbyt nachalni adoratorzy jego córki. Pamiętał ze swego dzieciństwa, że w czasie wizyt w fabryce, gdzie pracował jego ojciec, bardzo źle znosił pewien typ hałasu, który zupełnie nie przeszkadzał dorosłym. Nasunęło mu to pomysł skonstruowania urządzenia zdolnego wydawać pisk o częstotliwości 17-18 tysięcy herców i mocy nieprzekraczającej 95 decybeli. Wynalazek wypróbował na własnych dzieciach, a przy okazji wystraszył nastolatki wysiadujące bezczynnie przed sklepami w sąsiedztwie jego domu. Odstraszacz na ultradźwięki robi od kilku lat karierę w Wielkiej Brytanii, Belgii i Holandii. Według brytyjskiego producenta na świecie funkcjonuje w tej chwili około 5000 takich aparatów. W Wielkiej Brytanii instalowane są one przez policję, władze miejskie, sklepy, dyrekcje kolei i zwykłych obywateli, których denerwuje widok agresywnych młodych ludzi zbierających się w grupy. Systemem zaczęły się interesować także dyrekcje szkół, które chcą w ten sposób zniechęcić uczniów do palenia papierosów. We Francji aparat, który nie wiadomo z jakich powodów nazwano Beethoven, kosztuje 900 euro, a jego sprzedażą zajmuje się firma IBH. Od początku wzbudza on jednak wielką polemikę. Minister zdrowia we francuskim rządzie, pani Roselyne Bachelot, uważa, że powinien zostać zakazany. Podobne zdanie ma minister budownictwa Christine Boutin, która powiadomiła przed kilkoma dniami, że jej ministerstwo zbiera informacje o instytucjach lub osobach prywatnych, które system Beethoven zakupiły lub na razie zamówiły. Reglamentacji sprzedaży skrzyneczki na ultradźwięki na razie jednak się nie przewiduje. Głosy protestu odzywają się także w innych krajach europejskich, w tym również w ojczyźnie Mosquito Wielkiej Brytanii. Komisarz do spraw praw dziecka Al Ansley Green wystąpił o zakazanie urządzenia, które jak podkreślił diabolizuje nastolatki i łamie prawa człowieka. Inicjatywę w obronę wzięła minister spraw wewnętrznych Jackie Smith, mówiąc, że zawsze popierać będzie tych, którzy szanują prawo i muszą zmagać się z bandami chuliganów. W mieście Awaj we flamandzkiej części Belgii przeciwko używaniu Mosquito zaprotestowali rodzice. Przed mikrofonem naszych kolegów z francuskiej redakcji RFI opowiada o tym Stéphane Derieux z lokalnego stowarzyszenia.
W naszej miejscowości Awaj znaleźliśmy ten typ aparatu na fasadzie agencji jednego z banków, który znajduje się w pobliżu szkoły i przystanku autobusowego. Po powrocie do domu dzieci chodzące do tej szkoły skarżyły się na uporczywe bóle głowy. Złożyliśmy więc protest do burmistrza i, jak się wydaje, sprawa została uregulowana. Ten typ urządzeń wyraźnie szkodliwych dla zdrowia powinien zostać wszędzie i raz na zawsze całkowicie zabroniony.
RFI, la radio du monde.
Słuchają państwo Paryża, RFI. Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Chiny stały się czwartą co do wielkości światową gospodarką, a jej dynamiczny wzrost, choć traci tempo, nie ma sobie równych. 11,4% w 2007 roku, około 10% w roku bieżącym. Chiny stały się też drugim na świecie eksporterem, po Niemczech, i trzecim importerem, po USA i Niemczech. Przywykło się więc przepowiadać Chinom wzrastanie w potęgę i coraz większy, a nawet decydujący wpływ na gospodarkę całej planety, a także na światowe finanse. To ostatnie ze względu na kolosalne rezerwy dewizowe. Wobec zahamowania wzrostu, jaki rysuje się w Stanach Zjednoczonych, Chiny miałyby w konsekwencji stać się lokomotywą całej gospodarki światowej. Za takim twierdzeniem przemawia fakt, że gospodarka chińska, choć wytwarza 5,4% światowego produktu, przy wspomnianym tempie wzrostu 11,4 więcej przyczyniła się do światowego wzrostu niż gospodarka USA, która wytwarza aż 27,5 światowego produktu, ale której wzrost wyniósł zaledwie 1,9%. Po przeliczeniu, wiedząc, że wskaźnik światowy wzrostu gospodarczego wyniósł w ubiegłym roku 5,5%, wkład Chin wyniósł 0,62%, a wkład USA 0,52%. François Lemoine, ekspert w paryskim Centrum Badań CEP2I, wykazuje jednak na łamach ekonomicznego dodatku dziennika Le Monde, że to wcale z Chin lokomotywy nie czyni. Chiny stały się, jak wiadomo, masowym producentem tanich towarów, to też szacuje się, że 1/4 wielkości swego wzrostu zawdzięczają nadwyżkom eksportowym. Eksport ten przyczynił się do obniżenia światowych cen towarów powszechnego użytku, natomiast ich produkcja wymagała importu surowców i energii, co wyraźnie przyczyniło się do ich podrożenia. Im bardziej zaś rozwija się chińska gospodarka, tym bardziej jest ona zależna od rynków zagranicznych i w konsekwencji tym bardziej wrażliwa na zmiany koniunktury na tych rynkach. Spodziewane przyhamowanie jej wzrostu jest konsekwencją pogorszenia amerykańskiej i światowej koniunktury. Wzrost chińskiej gospodarki opiera się jednak również na popycie krajowym, coraz silniejszym. Czy jednak na tyle silnym, by pociągnąć gospodarkę światową? Nie, odpowiada pani ekspert, a w każdym razie nie w najbliższych latach. Mimo swej spektakularnej produkcji i eksportu, Chiny są nadal jako importer rynkiem marginalnym dla eksporterów amerykańskich i europejskich. Chiny wchłaniają 5% eksportu USA, czyli mniej niż Kanada, oraz 4% eksportu Unii Europejskiej, czyli mniej niż Szwajcaria. Chiny czerpią za to 2/3 swego importu z krajów Azji Południowo-Wschodniej, których gospodarki same są uzależnione od rynku amerykańskiego i europejskiego. Cały ten region, łącznie z Chinami, połowę swego eksportu kieruje do Ameryki i Europy. Uzależnienie to sprawia, że ewentualna recesja w Ameryce i w Europie natychmiast odbiłaby się brutalnie na Azji. Zanim Chiny staną się lokomotywą światowego wzrostu, w ich gospodarce musi się zdecydowanie zwiększyć udział konsumpcji krajowej. Dziś udział eksportu jest po prostu zbyt wielki i stanowi czynnik ryzyka dla samych Chin, a także dla reszty świata.
RFI, Radio France Internationale.
Anna Bernhardt, Eureka.
Astronauta japoński, który przebywa obecnie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, sprawdził, jak zachowuje się bumerang rzucony w warunkach nieważkości. Takao Doi, bo o nim tu mowa, przyznał w rozmowie z żoną, iż był bardzo zdziwiony, gdy bumerang wrócił dokładnie w miejsce startu, czyli zachował się tak, jak na Ziemi. Jak dotąd poza popularną prasą japońską nie opisano tego eksperymentu w naukowych pismach, ale wytrawni szperacze wirtualni mogą poszukać już wideo ze stacji kosmicznej z tym wydarzeniem. Astronauta w wolnych chwilach, gdy nie sprawdza, jak zachowuje się rzucany bumerang, przygotowuje się na przyjęcie pierwszych elementów japońskiego laboratorium Kibo, które niedługo ma zacząć działać na stacji kosmicznej. A próbę z bumerangiem podjął na prośbę mistrza świata w rzucaniu tym przedmiotem, Japończyka Yoshihiro Togai. I jeszcze jedno doniesienie naukowe dotyczące sportu. Drużyny piłkarskie, które występują w czerwonych koszulkach, częściej wygrywają. Do takiego wniosku doszli brytyjscy naukowcy, nie opierając się tylko na analizie wyników meczy Manchester United, Liverpool czy Arsenalu, ale przyglądając się różnym spotkaniom, gdzie jedna z drużyn nosiła czerwone barwy. Dla niewtajemniczonych dodajmy, że gospodarze meczu mają prawo występować w koszulkach klubowych. Ekipa z uniwersytetów Durham i Plymouth zajęła się problemem poważnie, wysuwając dwie hipotezy. Po pierwsze, kolor czerwony, w naturze często kojarzony z męską agresywnością i potrzebą afirmacji, silniej działa na kibiców, a ci z kolei odgrywają kluczową rolę w dopingowaniu graczy do wysiłku. Druga hipoteza sugeruje, że świadomość noszenia koszulki w tym kolorze jest odczuwana przez samych piłkarzy jako przewaga psychologiczna. Dla potwierdzenia wyników tych naukowych badań wystarczy spojrzeć na Ligę Mistrzów, gdzie do ćwierćfinałów zakwalifikowały się trzy angielskie zespoły występujące w czerwonych koszulkach. Zdarza się, że jakieś komponenty elektroniczne czy części mechaniczne przestają działać lub psują się bez wyraźnych oznak zużycia, ponieważ wykonane są ze stoków, których elementy składowe oddzielają się od siebie jak woda i olej. Naukowcom udało się po raz pierwszy zaobserwować to zjawisko na przykładzie stopu powłoki aluminiowej z mikrocząsteczkami krzemu, materiału powszechnie używanego w elektronice do połączeń w mikroprocesorach. Badacze stwierdzili, że składniki stopu, krzem i aluminium, choć były ze sobą ściśle związane, z upływem czasu oddzielają się od siebie jak żółtko i olej w nieudanym majonezie. Zjawisko to prowadzi w konsekwencji do zniszczenia stopu i jego specyficznych właściwości. Dalsze badania mają na celu opanowanie procesu starzenia się połączeń na bazie aluminium w mikroprocesorach oraz lepsze poznanie zachowań się stopów na przykład w silnikach samolotowych.
RFI.
RFI.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Nie bojkotujcie igrzysk, bojkotujcie Chiny i MKOL. Takie przesłanie można skierować do tej części świata, która jeszcze nie zatraciła się do końca w upadku imperium ludzkich wartości i moralnych i nie stoczyła się na dno otchłani przy brzęczącym szeleście przepływającej przez ich ręce mamony. Żadnego z komentatorów francuskich nie zdziwiła reakcja francuskiego Komitetu Olimpijskiego, który zabronił noszenia przez sportowców w trójkolorowych barwach znaczków z napisem "O lepszy świat". Aby uratować maskę, pod którą kryje się przeżarte obłudą, hipokryzją i korupcją oblicze działaczy ruchu olimpijskiego, nie zawahano się przed użyciem kłamstwa, mając maluczkich, czyli nas wszystkich, za niespełna rozumu idiotów patrzących na zmagania sportowców z obślinionym od tanich emocji ozorem wywieszonym do pasa. Kompromitacja, panowie działacze, kompromitacja. Bojkot igrzysk w Pekinie nie ma sensu. Nabrałby go, gdyby wszyscy sportowcy płci obojga traktujący uprawianie sportu w sposób profesjonalny, zgodny z zasadą, że za doskonale wykonaną pracę otrzymuje się godziwe wynagrodzenie, postanowili nagle zmienić zawód. Zamiast biegać 110 przez płotki, uczyliby matematyki. Zamiast pchać kulą, hodowali kwiatki na sprzedaż. Zamiast grać w hokeja na trawie, wzięli się za prowadzenie ekspresu TGV. Wtedy ten bojkot miałby sens, w przeciwnym razie jest go pozbawiony. Sportowcy muszą jechać do Pekinu i tam w smrodzie spalin przekraczającym swym stężeniem wszelkie normy i zagrażającym zdrowiu człowieka ścigać się, dawać z siebie wszystko, zaciągać dług tlenowy uzupełniony mieszanką gazów równych swą czystością do tego, co byśmy wdychali, gdybyśmy się podłączyli do rury wydechowej. Nie ma sensu pisać o represjach w Tybecie. Po co wspominać o pracach więźniów, niewolniczej robocie dzieci, o hodowaniu niedźwiedzi po to, aby im obcinać łapy, bo to wielki przysmak chiński. Stąd rzędy klatek, przez siatki których wysuwają się obcięte kikuty misiów żebrzących o łaskę i zmiłowanie. Nie ma sensu pokazywać, do jakiego stopnia od filozofii Hegla, koncentrującej się na relacji przyczyn i skutku, filozofii Kartezjusza, ujmującego świat w kategoriach syntezy i analizy, różna jest filozofia Kondza, czyli Konfucjusza, wyrastająca z harmonii i równowagi, na czym swe myśli oparł twórca podstaw Chińskiej Republiki Ludowej, towarzysz Mao Tse-tung. Obok Stalina, Lenina, Hitlera i Pol Pota najbardziej skuteczny serial killer XX wieku, który pisał, że po wiośnie następuje lato, po lecie jesień, po jesieni zima, a potem znów wiosna. Tej olśniewająco prostej prawdy uczyły się na pamięć miliony ubranych w takie same mundurki Chińczyków. Europejskich maoistów można zrozumieć, bo przecież zasiadać przy filiżance kawy wzmocnionej kalwadosem w oparach dymów z kominów żitanów i goluazów z widokiem na dzielnicę łacińską to wizja z gatunku żyć, nie umierać. Ale gdyby takich wbić w jednakowe mundurki, a Sartrowi kazać się chociaż raz w życiu umyć, to pewnie inaczej by zaśpiewali. Tak samo nie ma sensu przypominanie o niszczeniu niepowtarzalnej kultury Tybetu, o sterylizowaniu tybetańskich kobiet gwałconych przez chińskich żołdaków. Zostawmy ten temat tak oczywisty w swym okrucieństwie, że trzeba być skończonym bydlakiem i moralnym zerem, by tego nie zrozumieć. Zostawmy, bo do działaczy MKOL-u, dla których tylko szmal i polityka się liczą, to nie dotrze. Zresztą śmiech przez łzy wywołuje cała ta kampania odwet wobec Francji. Takie są władze chińskie, upiornie maluczkie, takie skarłowaciałe w interpretacji ludzkich wartości, że w odwecie za paryską drogę znicza, zresztą wymyślonego przez propagandę Hitlera, chcą odkuć się na Carrefourze. Maluczki ten chiński władca, oj maluczki, taki karzełek intelektualny i w sumie gospodarczy też. Zostawmy to za sobą i wkroczmy na teren objęty i wytyczony przez tytuł tego felietonu, teren sportu. Międzynarodowy Komitet Olimpijski wyrządził niepowetowane szkody tym wszystkim, którzy jeżdżą po 2 lub 20 km dziennie na rowerze. Tym, którzy w sobotę po pracy wbijają się w korki, zakładają ochraniacze i kopią piłkę z zaangażowaniem godnym suto opłacanych pierwszoligowców. Tym, którzy na nartach śmigają w niedzielnych zawodach między bramkami, aby poczuć ten dyskretny urok adrenaliny wstrzykniętej w chwili, gdy dotyka się nogami odmierzającego sekundy czujnika fotokomórki. MKOL i jego działacze wyrządzili krzywdę ludziom, którzy z zapartym tchem obserwują to, jak inni ludzie fruwają prawie 6 metrów nad poprzeczką przy użyciu elastycznego kija. Kibice sami by nie potrafili, ale ile mają wspólnych emocji i ci, co skaczą, i ci, co na to patrzą z fotela przed telewizorami. Tym wszystkim ludziom, sportowcom, profesjonalistom i amatorom, niedzielnym kibicom i fanatykom sportu, Międzynarodowy Komitet Olimpijski wyrządził krzywdę i powinien odpokutować za to, wypłacić rekompensaty. Powinno się go postawić przed Międzynarodowym Trybunałem w Hadze za zbrodnie przeciwko ludzkim marzeniom i najczystszym ideałom, na jakie człowieka jest stać, ideałom sportowej rywalizacji. Co gorsze, ta mafia z MKOL-u nie jest czymś nowym. W czasie olimpiady w Berlinie w 1936 roku, gdy Hitler był u władzy, ówczesny przewodniczący MKOL-u Belg Henri de Bailly-Latour, zapytany o prześladowania Żydów przez hitlerowców, oświadczył, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie zagłębia się w takie szczegóły. Po Chamberlainie można się było tego spodziewać, że sprzeda Hitlerowi Czechosłowację, ale od propagatora ideałów olimpijskich trzeba wymagać innych postaw. Tymczasem poprzednik obecnego sekretarza generalnego MKOL-u, też zresztą Belga, Jacques'a Roga, Hiszpan Juan Antonio Samaranch, serdeczny przyjaciel faszystowskiego przywódcy generała Franco, w czasie głosowania w Moskwie w 2001 zapowiedział na wstępie, żeby nie brać pod uwagę kwestii obrony praw człowieka. Tybetańczycy jak Żydzi, tylko skala zagłady inna, motyw, cel, strategia i metody identyczne. Słowa Samarancha ustawiły głosowanie. Wygrał Pekin. Samaranch kłamał, zresztą nie pierwszy raz w historii. Tak jak dzisiaj kłamią działacze MKOL-u. Samaranch tolerował wszechobecną korupcję, nakazał milczenie w sprawie gwałtów na hostesach przez działaczy, przymykał oczy na wynaturzenia gladiatorów z byłych komunistycznych Niemiec z NRD. A robił tak, bo był przysiągnięty totalitarnymi ciągotami, które w przeciwieństwie do przywódców państw narodowych nie mogły być ukarane. To też nie jeden prezydent po odejściu na emeryturę marzył o tej synekurze. MKOL obok FIFA to jedyne feudalne imperia na naszym globie. Inne feudalizmy czy totalitaryzmy to mały piesek, to państewka, nawet jeśli mają broń atomową. Imperia zaś są dwa i mają do dyspozycji broń skuteczniejszą niż nuklearna. Wszyscy wiedzieli, że Pekin nie powinien dostać organizacji Igrzysk Olimpijskich, a jednak dostał. Nie powinien z dwóch powodów. W karcie, spisanej zgodnie z ideałami twórcy nowożytnych olimpiad, barona Pierre'a de Coubertina, jest uwzględniona kwestia praw człowieka, ale także jest mowa o harmonijnym współżyciu z przyrodą. Na odległość zapachniało z karty myślami Konfucjusza, tyle tylko, że przekraczające wielokrotnie dopuszczalne normy zatrucia środowiska władze chińskie oczywiście nie przywiązują do tego żadnego znaczenia. Francuscy komentatorzy nie mieli złudzeń. Pekin został wybrany nie ze względów sportowych, lecz politycznych i finansowo-gospodarczych. Krzepią serce słowa francuskiego ministra sportu Bernarda Laporta, że smutkiem napawa decyzja francuskiego Komitetu Olimpijskiego zabraniająca noszenia znaczka z napisem o lepszy świat. MKOL zasłania się paragrafem zakazującym wszelkich demonstracji politycznych i na tle rasowym. Tymczasem to Laport mówi prawdę. Te słowa nie są agresywne, nie stanowią bezpośredniego ataku na władze chińskie, a co więcej są cytatem samej karty olimpijskiej. MKOL zwalcza swoje własne fundamenty ideologiczne. Dlatego nie bojkotujcie igrzysk, bojkotujcie MKOL i Chiny Ludowe. W tym pierwszym przypadku należy założyć nową organizację zajmującą się ruchem olimpijskim. W tym drugim przestać kupować chińskie zabawki, ozdoby na choinkę Made in China, łakomić się na niską cenę chińskich towarów, które w większości od zabawek po samochody terenowe są kiepskiej jakości, jak się mawiało w Łodzi, sam szmelc. Po co kupować chińskie buble? A co do olimpiady? W 1936 roku w alpejskim kurorcie Garmisch-Partenkirchen odbyły się zimowe igrzyska olimpijskie. Miała to być propagandowa impreza rozsławiająca hitlerowskie Niemcy. Historia lubi zataczać takie koła. Tymczasem nic z tego. Na najwyższych stopniach podium najczęściej stawali Norwegowie. Może w ich ślady pójdą Rosjanie i Amerykanie oraz inne narody, które udowodnią, że chińskie obozy pracy dla uczestników igrzysk trenowanych jak zwierzęta to nie jest sport. Szkoda, że MKOL opluł igrzyska olimpijskie. A do tego sam udowadnia, że wysiłek sportowca ponad jedną godzinę zagraża jego zdrowiu. A co na to maratończycy i kolarze szosowi? Przecież w ich przypadku to nie tylko grozi astmą, ale poważnymi komplikacjami systemu oddechowego. To nie zagraża jednak działaczom MKOL-u siedzącym w wygodnych fotelach w klimatyzowanych salach.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczywska.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Dzisiaj lekcja 19. Nathalie Sarraut. Pour un oui ou pour un non. Francuska pisarka Nathalie Sarraut, której panieńskie nazwisko brzmi Czerniak, urodziła się w Rosji w roku 1900. Natalia jest 9-letnią dziewczynką, gdy z rodziną emigruje do Francji. Potem studiuje anglistykę, historię i socjologię na uniwersytetach w Paryżu, Oksfordzie i Berlinie, ale w końcu decyduje się na prawo. Zostaje adwokatem i wykonując ten zawód od 1925 roku do 1941 odkrywa w sobie fascynację słowem. Wyznaje:
Il fallait rédiger le texte en langage parlé. J'ai trouvé là une liberté inconnue.
Ta fascynacja doprowadzi ją do twórczości literackiej. Dużo czyta, głównie takich autorów jak Proust, Joyce, Virginia Woolf, Montaigne. W ich dziełach najbardziej sobie ceni nieprzerwany monolog wewnętrzny. Ruissellement du monologue intérieur. Tak odmienny od tradycyjnej analizy uczuć. Pierwszym surowym czytelnikiem utworów Natalii jest jej mąż, Raymond Sarraut, prawnik, którego poślubiła w roku 1925. Teksty Nathalie Sarraut są niekonwencjonalne, zbliżone raczej do poematów prozą niż do prozy powieściowej. Autorka dąży w nich do przedstawienia świata mikroprzeżyć psychicznych. Już jedna z pierwszych powieści, zatytułowana Tropism, odzwierciedla jej szczególne zainteresowania techniką pisarską i analizą wewnętrznych doznań, które nazywa tropizmami. Pisarka podporządkowuje swój styl kadencji języka mówionego, o czym świadczą nawet tytuły, na przykład Vous les entendez, czy Dis les imbéciles. Tego rodzaju poszukiwania naturalną koleją rzeczy prowadzą ją do pisania słuchowisk radiowych, a później także sztuk teatralnych. Nowatorstwo stylu i kwestionowanie tradycyjnych struktur powieści sprawiają, że Nathalie Sarraute szybko zdobywa uznanie jako przedstawicielka nowej powieści francuskiej lat 70. Umiera w roku 1999, mając blisko 100 lat. Jej twórczość znamionuje skupienie uwagi na drobiazgach, jakie w życiu codziennym stają się źródłem dramatów. Twórczość dramatyczną Nathalie Sarraute cechuje zgryźliwy humor. Przekonamy się o tym, słuchając fragmentu sztuki Pour un oui ou pour un non, która wyjaskrawia dysproporcje między błahością gestów i słów oraz rozmiarem katastrofy, jakie powodują. Dowodzi też nadzwyczajnej podatności przyjacielskich czy też miłosnych związków uczuciowych od przeróżnych i nieważnych, a jednak sprawiających ból drobiazgów. Bohaterami sztuki są dwaj mężczyźni, którym autorka nadaje tylko symboliczne imiona H1 i H2. Scena rozgrywa się w mieszkaniu H2, miernego poety, który zarzuca swojemu przyjacielowi, H1, że odezwał się do niego w pobłażliwym tonie oraz że prowadzi mieszczański tryb życia. Powodem dramatu jest sposób wymawiania zwrotu «c'est bien ça». Wyrażenie to, właściwie neutralne, stanie się przyczyną poważnego nieporozumienia, które w rezultacie zagrozi przyjaźni.
Ah, on y arrive. C'est à cause de ce rien que tu t'es éloigné, que tu as voulu rompre avec moi.
Oui, c'est à cause de ça. Tu ne comprendras jamais. Personne du reste ne pourra comprendre.
Essaye toujours, je ne suis pas si obtus.
Oh si, pour ça tu l'es. Vous l'êtes tous du reste.
Alors chiche, on verra.
Eh bien, tu m'as dit... Quand je me suis vanté de je ne sais plus quel succès, oui, dérisoire. Quand je t'en ai parlé, tu m'as dit, c'est bien ça.
Répète-le, je t'en prie, j'ai du mal à entendre.
Tu m'as dit, c'est bien ça. Juste avec ce suspens, cet accent.
Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être ça. Ce n'est pas possible.
Tu vois, je te l'avais bien dit. À quoi bon ?
Non mais vraiment, ce n'est pas une plaisanterie ? Tu parles sérieusement ?
Oui, très, très sérieusement.
Écoute, dis-moi si je rêve, si je me trompe. Tu m'aurais fait part d'une réussite ? Quelle réussite d'ailleurs ?
Oh, peu importe, une réussite quelconque.
Et alors, je t'aurais dit, c'est bien ça ?
Pas tout à fait ainsi. Il y avait entre « c'est bien » et « ça » un intervalle plus grand. C'est bien ça. Un accent mis sur « bien », un étirement « bien » et un suspens avant que « ça » arrive. Ce n'est pas sans importance.
Et ça... Oui, c'est le cas de le dire. Ce « ça » précédé d'un suspens t'a poussé à rompre.
Oh, à rompre... Non, je n'ai pas rompu. Enfin, pas pour de bon. Juste un peu d'éloignement.
W tej pierwszej części lekcji poznaliśmy fragment sztuki Nathalie Sarraute Pour un oui ou pour un non. Na podstawie tego tekstu następnym razem przestudiujemy rozmaite formy wypowiedzi twierdzących oraz wyrażających wątpliwość.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Thank you.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
RFI présente
Tout d'un roman.
Un cours de français par la littérature.
W poprzedniej lekcji poznaliśmy Nathalie Sarraute i jej sztukę pod tytułem Pour un oui ou pour un non, której fragmentu ponownie teraz wysłuchamy. Z powodu mało ważnej, zdawałoby się, wypowiedzi dochodzi do zerwania między przyjaciółmi, nazwanymi tu symbolicznie H1 i H2. Węzłem dramatycznym utworu jest sposób wymawiania słów c'est bien ça.
Ah, on y arrive. C'est à cause de ce rien que tu t'es éloigné, que tu as voulu rompre avec moi.
Oui, c'est à cause de ça. Tu ne comprendras jamais. Personne du reste ne pourra comprendre.
Essaye toujours, je ne suis pas si obtus.
Oh si, pour ça tu l'es. Vous l'êtes tous du reste.
Alors chiche, on verra.
Eh bien, tu m'as dit... Quand je me suis vanté de je ne sais plus quel succès, oui, dérisoire. Quand je t'en ai parlé, tu m'as dit, c'est bien ça.
Répète-le, je t'en prie, j'ai du mal à entendre.
Tu m'as dit, c'est bien ça. Juste avec ce suspens, cet accent.
Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être ça. Ce n'est pas possible.
Tu vois, je te l'avais bien dit. À quoi bon ?
Non mais vraiment, ce n'est pas une plaisanterie ? Tu parles sérieusement ?
Oui, très, très sérieusement.
Écoute, dis-moi si je rêve, si je me trompe. Tu m'aurais fait part d'une réussite, quelle réussite d'ailleurs ?
Oh, peu importe, une réussite quelconque.
Et alors, je t'aurais dit, c'est bien ça ?
Pas tout à fait ainsi. Il y avait entre « c'est bien » et « ça » un intervalle plus grand. C'est bien ça. Un accent mis sur « bien », un étirement. Bien. Et un suspens avant que « ça » arrive. Ce n'est pas sans importance.
Et ça... Oui, c'est le cas de le dire. Ce « ça » précédé d'un suspens t'a poussé à rompre.
Oh, à rompre... Non, je n'ai pas rompu. Enfin, pas pour de bon. Juste un peu d'éloignement.
Czy tekst został dobrze zrozumiany?
Qui a voulu rompre?
Kto chciał zerwać?
Homme numéro 2.
Pourquoi homme numéro 2 ne veut-il d'abord donner aucune explication?
Dlaczego początkowo H2 nie chce dać żadnego wyjaśnienia?
Parce qu'il pense que homme numéro 1 ne comprendra pas.
Qu'a dit homme numéro 1 à homme numéro 2?
Co powiedział H1 do H2?
Il lui a dit, c'est bien ça.
Pourquoi homme numéro 2 a voulu rompre à cause de cette phrase?
Czemu z powodu tego zdania H2 chce zerwać?
Parce qu'il pense que homme numéro 1 lui a parlé sur un ton méprisant.
Sedno konfliktu tkwi w sposobie wypowiadania tego tekstu. Przyczyną sporu między przyjaciółmi jest przecież ton uznany za pogardliwy. Początkowo prośba o wyjaśnienia brzmi przyjaźnie, ale z nutą zniecierpliwienia. H1 jest więc zadowolony, kiedy je otrzymuje.
A, on y arrive.
Wyrażenie on y arrive oznacza w tym kontekście on aborde enfin le sujet. Wreszcie przystępujemy do rzeczy. W języku potocznym stosowane jest w rozmaitych sytuacjach.
Je voudrais t'expliquer pourquoi je me suis enfui de la maison.
Ah, on y arrive, après 2 jours de silence.
H2 obwinia się i kaja, tłumacząc przyczyny i okoliczności.
Quand je me suis vanté de je ne sais plus quel succès, oui, dérisoire, quand je t'en ai parlé.
Ciągle używa wyrażeń ogólnikowych, je ne sais plus quel, i przymiotników oznaczających coś mało wartościowego, jak dérisoire czy quelconque.
Oh, peu importe, une réussite quelconque.
H2 wyjaśnia na koniec.
Quand je t'en ai parlé, tu m'as dit, c'est bien ça.
H1 jest zaskoczony, oczekiwał czego innego. Aby wyrazić swoje niedowierzanie, używa trybu rozkazującego.
Répète-le.
Myśli, że może się przesłyszał, nie dowierza własnym uszom.
J'ai dû mal entendre.
Czasownik devoir, zastosowany w charakterze słowa posiłkowego, może wyrażać wątpliwość. Znaczy wówczas to samo, co...
Il me semble que j'ai mal entendu.
H1 jest zaskoczony.
Ce n'est pas vrai. Ça ne peut être ça. Ce n'est pas possible.
Takie zdania wykrzyknikowe wyrażają opinię, czasami natomiast oddają niedowierzanie.
Et tu as payé 80 francs une place de cinéma? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Tu ne vas pas partir en vacances avec lui.
Następnie pytania bohaterów dialogu stają się bardziej bezpośrednie. H1 prosi przyjaciela o potwierdzenie.
Non, mais vraiment, ce n'est pas une plaisanterie? Tu parles sérieusement?
Co oznacza?
Ce ne peut être vrai.
H1 chce się upewnić.
Écoute, dis-moi si je rêve, si je me trompe.
Waha się, przekonany, że źle coś zrozumiał. Nadal nie dowierza, używa więc trybu przypuszczającego w czasie przeszłym.
Tu m'aurais fait part d'une réussite. Quelle réussite, d'ailleurs? Et alors je t'aurais dit, c'est bien ça.
H1 nie pojmuje, jak te proste słowa mogły spowodować tak ostrą reakcję. Zwrot c'est bien ça jest często używany jako potwierdzenie stanu faktycznego.
Vous avez raison. C'est bien ça.
Ale wypowiedziany z zawieszeniem głosu c'est bien ça wyraża pochwałę, na przykład kiedy profesor mówi do ucznia.
C'est bien ça.
Odmienna intonacja może zmienić sens zdania. W omawianym tu dialogu ton, artykulacja, rytm nadają wypowiedzi specyficzne znaczenie. H2 mówi:
Tu m'as dit, c'est bien ça. Juste avec ce suspens, cet accent.
A nieco dalej precyzuje:
Il y avait entre c'est bien et ça un intervalle plus grand. C'est bien. Un accent mis sur bien, un étirement, bien, et un suspens avant que ça arrive.
Ze słów H2 wynika, że to zawieszenie głosu i akcent wyniosłości będą powodem zerwania przyjaźni. Prawdą jest, iż rozmówcy biorą całkowitą odpowiedzialność za intonację i sposób artykulacji, które mogą zmienić sens zdania. Ich intencje wyrażają się w nieznacznych niuansach modulacji głosu. Nathalie Sarraute dużą uwagę przywiązuje do podtekstu wypowiedzi. Kiedy dokładniej analizujemy, zdawałoby się, niewinne słowa, tracimy czasem pewność co do ich znaczenia. Dzisiejsza lekcja była okazją do poznania wyrażeń zawierających podejrzenia i wątpliwości. W niezbyt jasnej sytuacji bardzo ważny jest ton wypowiedzi, gdyż może on kompletnie zmienić jej sens. Modulacje głosu, akcent zdaniowy i akcent wyrazowy ujawniają zamysł mówiącego.
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
RFI.
RFI.
R.
R.
S.
S.
I.
RFI.
To już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Liger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.